Kilkutygodniowy chłopiec znaleziony w oknie życia w Sosnowcu. Dziecko trafiło do szpitala na badania. Powiemy o pomocy, która od wczoraj płynie do Nowej Białej w Małopolsce. Po wielkim pożarze ponad 100 osób nie może na razie wrócić do domów. Powstała platforma do własnoręcznego wykonywania testów na COVID w domu. Szczegóły w tych faktach. Kilkutygodniowego chłopca znaleziono wczoraj w oknie życia w Sosnowcu. Dziecko jest zadbane, trafiło do szpitala na badania, poinformowała diecezja sosnowiecka. To już czwarte dziecko znalezione w istniejącym od 12 lat oknie życia, którym opiekują się siostry karmelitanki. Pierwsze dziecko znalazło tam bezpieczne schronienie 3 lata temu. Był to zdrowy noworodek. Chłopiec nie miał jeszcze odciętej pępowiny, zajęli się nim lekarze. Odtąd znaleziono tam jeszcze dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. Już dziś na konto gminy Nowa Biała trafi pierwsza część środków przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych w ogromnym pożarze, który wybuchł w podhalańskiej wsi w sobotę wieczorem. Zniszczonych jest ponad 40 budynków. Ponad 100 osób nie może na razie wrócić do domów. Z pomocą ruszyli im sąsiedzi.
Ratowali co mogli jeszcze. Która siałpa jeszcze nie poliła, to wynosili wszystko. Co się dało?
Pomagamy. Ludzie pomagają mnie. Co się dało, tośmy wywozili. Ciągniki sąsiada, wszystko tu, wszystko jest.
Z tych nerwów, z tego wszystkiego nawet nie mogę mówić. Serce mi tu całe coś ścisko.
Widziała pani to wczoraj?
To znaczy widziałam tylko stąd, ja tam nawet nie byłam, bo no chyba bym nie wytrzymała. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje i mąż był, a ja tam nie byłam, nie poszłam. Byłam tylko w kościele, bo akurat wtedy była msza święta. Poszłam do kościoła i w kościele tylko się my się modlili.
Z mieszkańcami Nowej Białej rozmawiała Anna Kropaczek. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Teraz w faktach apel samorządów pozwanych przez niepubliczne przedszkola za zbyt niskie dotacje. Samorządy zwracają się do posłów i senatorów o pilną reakcję. W skali kraju roszczenia sięgają 17 miliardów złotych. Dla wielu miejscowości może to oznaczać bankructwo.
Kwota zasądzana przez sądy powinna mieć charakter dotacji, powinna być rozliczana jak dotacja. Dziś jest to wygrana w totolotka i nie podlega kontroli jej wydatkowanie. Jest czystym zyskiem nawet osób fizycznych, które nie prowadzą już od dawna przedszkoli. Wnioskujemy dostrzeżenie skali roszczeń, 17 miliardów w całej Polsce i zwrócenie uwagi na fakt, że te zasądzone środki na rzecz przedszkoli niepublicznych i wypłacone zgodnie z wyrokami przez samorządy w ogóle nie będą powiązane z celem, na jaki zgodnie z prawem powinna zostać przeznaczona dotacja.
Wnioski przedstawiła Ewa Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna. Platforma do wykonywania testów na COVID-19 pod nadzorem specjalisty i bez wychodzenia z domu. To efekt współpracy pochodzącego z Polski epidemiologa i inżynierów ze Szwajcarii. Mechanizm może być wykorzystywany przed wakacyjnymi wyjazdami, tłumaczy w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem dr Michel Bielecki z Uniwersytetu w Zurichu.
Przez naszą aplikację pan może wbić, do jakiego kraju docelowego pan leci, kiedy pan leci i potem mówimy państwu, czy test antygenowy jest potrzebny, czy test PCR.
Jaki jest argument? Rozumiem, że chodzi o zaoszczędzenie czasu i większą wygodę dla osób, które chcą wykonać test.
Sam z dziewczyną poleciałem do Grecji, no i zobaczyłem, jak skomplikowane to jest, dlatego że trzeba najpierw znaleźć laboratorium, czy jakiś punkt testowania, który ma czas, żeby to w ogóle zrobić. Trzeba tam pójść, trzeba czekać w kolejce, trzeba, potem jest ta niepewność, czy ten certyfikat w ogóle na czas przyjdzie.
Jaki będzie wynik?
Wpadłem na pomysł, że powinno to być jakoś ułatwione, no i wpadłem na pomysł, żeby ewentualnie użyć koncept telemedycyny, żeby to ułatwić pacjentom.
Jak działa platforma do zdalnego testowania w kierunku COVID-19? Opisujemy to na rmf24.pl. Upały w Polsce nie odpuszczają. Najcieplejszym miejscem w ten weekend było Świnoujście, gdzie w sobotę odnotowano 35,5 stopnia w cieniu. Żar z nieba lał się w całym kraju. Równie gorąco będzie w najbliższych dniach. Pamiętajmy o roślinach, które też muszą pić. Podlewajmy je jednak z rozwagą, radzi Wojciech Wrona, właściciel Centrum Ogrodniczego w Lublinie.
Jest kilka zasad, o których musimy pamiętać. Przede wszystkim staramy się unikać podlewania w najwyższych temperaturach, w okolicach południa. Podlewamy rano i podlewamy wieczorem. Druga zasada, staramy się, żeby nie podlewać wodą zimną prosto z kranu. Szok temperaturowy, jaki roślina może przeżyć, będzie bardzo duży, czyli staramy się, żeby ta woda postała chwilę na słońcu, ogrzała się i dopiero taką wodą podlewamy rośliny.
Ona, żeby miała taką temperaturę pokojową, woda w rurach, to ona ma tam pewnie 16-18 stopni tak naprawdę.
Dokładnie tak, niech złapie te 5 mieć 10 stopni więcej i wtedy podlewajmy taką cieplejszą wodą. I nie podlewamy po liściach. To jest bardzo ważna zasada. Podlewamy do korzenia, podlewamy do podstawki, nie podlewamy po liściach w takie upały. Kropla, która będzie zalegała na liściu, będzie podziała jak soczewka i ten liść zostanie spalony przez słońce, które będzie operować na liściu z wodą.
Z właścicielem Centrum Ogrodniczego w Lublinie rozmawiał Krzysztof Kot.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.